Myśmy to swoją krwawicą wszystko wybudowali.
To jest policja
zaczęła w drugą stronę.
Jeszcze prezes otrzymał nagrodę za rozstrzenienie zakładu.
Tak, dostał.
No jak nie dostał?
Dostał.
To, co nas boli. To, co nas cieszy. To, czym żyjemy. W audycji Bliżej Życia.
Michał Słobodzian, dzień dobry. Dziś święto, czas odpoczynku. To dobra okazja, by w wyobraźni przenieść się w czasy, kiedy rzeki tętniły życiem. Barki zapełniały koryta Brdy czy Wisłę. Rzeczna żegluga handlowa praktycznie nie istnieje. Pozostały na szczęście wspomnienia i ludzie kultywujący tradycje. Zapraszam do wysłuchania reportażu Ewy Domskiej pod tytułem Drugie życie Lemary.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Moje nazwisko Jerzy Rac, jestem kapitanem na barce Lemara. Tak się składa, że już piąty rok, a jestem z rodziny Szyprów. Dziadek mój pływał, ojciec, ja. No i udało mi się jeszcze córkę namówić. I tutaj już jesteśmy ponad 4 lata, piąty rok zaczynamy.
To wejdźmy do tej barki, to możemy wejść. To teraz jest muzeum. Dobrze, tu zamkniemy, bo tam jakieś zajęcia są.
Jesteśmy teraz w małym Muzeum Żeglugi Śródlądowej. I tu mamy ciekawe zdjęcie, to jest z kolekcji pana Zycha. I tu mamy naszą barkę Żed 2115, bo w 1951 roku nastąpiła nacjonalizacja. I właścicielom zabrano barki, a barką zabrano nazwy. I od tego czasu, jak widać tutaj na naszych zdjęciach, barki już posiadają tylko numery. Bezosobowe i tak zostały prawie do końca swojego żywota. No i tak się składa, że nasza barka też się uratowała tylko dlatego, że się utopiła. Bo stan techniczny był taki słaby jej i żegluga nie miała chęci przedłużenia jej klasy, odnowienia tej klasy. No i przeznaczyła tą barkę na wyzłomowanie. I ta barka dopłynęła do Czankowa, a że stan był, jak mówiłem, fatalny, nabrała wody, utopiła się. I to ją właściwie uratowało, bo nikomu nie przyszło do chęci wydawania dużych pieniędzy na wydobycie jej. No i tak 3 lata była pod wodą i to ją uratowało, gdzie później kilku pasjonatów tym zainteresowało się i mówili, no może tą barkę jeszcze warto uratować. No odpompowali wodę, wydobyli ją z dna. No i barkę zaprowadzono do Gorzowa, gdzie została tutaj odnowiona i teraz służy nam tutaj już jako barka muzealna.
Tutaj jest ładownia, tak?
Tak, tu jest jedna. Ta barka posiadała 3 ładownie. No i została wybudowana w 1937 roku. Należała do rodziny Szmytu. Była to już ich 3. barka. Także jak ten zawód jest na tyle intratny, że można w ciągu jednego pokolenia takie barki co 3 wybudować. A koszt tej barki był akurat 40 tysięcy złotych. To nie mało. To można piękne było dom za to kupić. Także ten zawód jest nadal opłacalny, tylko szkoda, że to nie u nas. I to właśnie dzięki tym naszym tutaj przyjaciołom, darczyńcom, którzy kiedyś pływali na tych barkach, byli właścicielami i to przechodząc na emeryturę, co na cenniejszego uważali, że warto z tej barki wziąć, to zabrali. To na przykład mamy róg mgłowy. To służył, że w razie powstała mgła na szlaku, trzeba było w jakiś sposób powiadomić inne jednostki. To działało w ten sposób, że jak się do góry poniosło, trąbiło i na dół również. To trąbiło, dawało dosyć głośny sygnał.
A to co to jest?
To jest szekla. Ta służyła do wyciągnięcia bardzo ciężkich towarów, które były w ładowni za pomocą dźwigu. To się mocowało do linek, która była na dźwigu i później się z towarem szeklowało się ten towar i wyciągało się. Tu mamy część telegrafu. To jest telegraf, ale to już chodzi o jednostki z własnym napędem. To jest ta część telegrafu znajdowała się w sterówce. Tamta druga część była w siłowni. Tutaj mamy też oryginalne oświetlenie, bo ta barka posiadała tylko oświetlenie naftowe. Lampy naftowe, które były używane w czasie nawigacji. Tutaj mamy też różnego rodzaju kotwiczki. Służyły w razie się coś utopiło. Tak. Coś się utopiło. Trzeba tak długo trałować taką kotwiczką, aż to się zahaczyło i to było. Były też używane żagle na barce. Do tego masztu przymocowany był żagiel, ale to są bloczki, po których się ten żagiel wciągało do góry. Taki magazynek, w którym ci szyprowie mieli swoje narzędzia. I tu jest bardzo ciekawa rzecz. Piła do lodu. Na pewno pani nigdy nie spotkała się z taką rzeczą jak piła do lodu. To używało się w tęczach, gdy barka obmarzła. No i przychodzi holownik, trzeba było akurat ten towar zabrać z tej barki. No to trzeba barkę stąd odholować, ale nie idzie, bo jest zamarznięte. W ten czas szyper brał taką piłę, robił przerębel i wycinał po prostu tą barkę.
Ta piła tak wygląda nawet w miarę delikatnie.
No, tak, no ale zdawała egzamin i dało radę. I tutaj te narzędzia właśnie to są wszystko dary tych ludzi, którzy kiedyś na tych barkach byli, pływali i byli ich właścicielami.
Zbigniew Kołtunowski.
Ile lat?
80. Cały czas czynny. Zamustrowałem do żeglugi bydgoskiej w 1954 roku. No, skończyłem szkołę zawodową, ale nie żeglugową, tylko taką metalową i tu kolega miał swego wujka właśnie na wodzie i ściągnął nas tutaj o... I tutaj do tej pory jestem, a kumpel już dawno nie pracuje, nie? Zmarł już właściwie.
I pływał pan na takiej barce jak Lamara?
Częściowo, ale to na początku pływałem na holowanych barkach, na jednej takiej właśnie, która nie miała ferdeki, przykrycia ładowni, nie? Także żeśmy wozili towar taki, luzem był, no znaczy faszynę, cegłę jakąś tam.
Czy cała rodzina z panem mieszkała?
Nie. Ja w ogóle przyszłem z lądu, ja nie jestem wodniakiem z urodzenia, bo tu są koledzy, co się rodzili na wodzie, a ja to nie, z lądu przyszłem, także weszłem w rodzinę taką wodniacką, bo teść był kapitanem na holowniku w ten czas Gdańsk i tam zapoznałem właśnie dziewczynę. Do tej pory żyjemy jakoś szczęśliwie.
Jak wy się nazywacie? Barkarze?
No różnie mówią, różnie. Barkarze, szypry, kapitan. Ja jestem kapitanem. Oj, zrobiłem parę... Ojej, kiedy to ja zrobiłem, już nie pamiętam.
To trzeba być silnym facetem, prawda?
No, tak właściwie trzeba mieć dobry charakter, nie? Żeby nie tęsknić za dużo za rodziną, bo to różnie bywa, nie? To się przyzwyczaje człowiek do wszystkiego, nie? Bo jeszcze pracuję do tej pory, nie? A na właściwą emeryturę, kiedy pójdę, to nie wiem jeszcze, nie? Na wodzie bym nie chciał umrzeć. Ale jeszcze trochę, jak będzie zdrowie, to jeszcze popracuję ten rok na pewno.
Ja jestem Hildegarda z Konieczna, ale z domu Rychlicka, bo ja pochodzę z rodziny szyperskiej, z barki właśnie takiej jak ta Lemara, podobnej barki, nie? To jest barka bez własnego napędu, ale w mojej rodzinie było 5 barek. To znaczy mój ojciec miał 2 barki, mój dziadek miał 2 i ojca brat też miał barkę, nie? Bo to z pokolenia na pokolenie przechodzi, że najpierw dziadkowie mają, nie? To znaczy moi dziadkowie mieli barkę, potem po kolei wszyscy musieli pracować po to, żeby następnemu w rodzinie kupić barkę, nie? I tak się to przenosiło z pokolenia na pokolenie. No bo to były barki, gdzie się mieszkało i pracowało. To była barka, która przynosiła dochód. Tak jak fabryka, no to całe rodziny pracowały we fabryce, ale mieli mieszkania, a tu było miejsce zamieszkania i miejsce pracy na takiej barce.
Pani się urodziła na takiej barce?
Ja się urodziłam na takiej barce. Właściwie nie wiem, czy na barce, czy w szpitalu, ale jak tylko się urodziłam, to już zostałam na tej barce, ale jak do szkoły. No, człowiek do szkoły musiał iść, to musiał z barki zejść i wychowywaliśmy się i w internacie, w domu dziecka, potem w średniej szkole, to już na Treguta, tutaj Państwowy Dom Młodzieży, nie?
W domu dziecka?
Tak, w domu dziecka. Najpierw byłam u rodziny, mojej mamy, rodziny, pierwsza, druga klasa, potem już musieliśmy do domu dziecka iść, no bo nie było innego wyjścia, nie? Barkę ojciec nie mógł postawić przy lądzie i po to, żeby nas do szkoły wysłać, nie? Musiał pracować i zarabiać na rodzinę, nie?
Mama też na barce?
Mama też pracowała. Ojciec był szyprem, a mama była marynarzem, nie? I w dwójkę pracowali na tej barce, tak. Tak było, no. Wyszła za mąż za szypra, to musiała zostać na barce, ale moja mama nie pochodziła z barki, tylko z lądu. Jak tam ojciec z barką przepływał, widział taką sobie kobietkę, nie? Czy tam panienkę. No i z tego powstało małżeństwo, no i trójka dzieci była. Siostra, brat i ja w trójkę byliśmy na takiej barce, na takiej jak Lemara, ale nasza barka nie była Lemarą, tylko była Ryszard. Wszystkie wakacje, ferie, wszystko na barkach było i to było cudowne życie. Wakacje, taka pogoda jak dzisiaj, to na Wiśle to myśmy się kąpali, nie? Dzisiaj to nie wolno w takich tam różnych miejscach się kąpać, ale wtedy było dozwolone, także gdzie tylko barka stała, także była pogoda, to myśmy od razu wchodzili do wody, no bo każdy był przyzwyczajony. Zresztą ja mając 6 lat to nauczyłam się pływać na Wiśle, no nie w jakimś tam basenie. Ojciec rzucił koło ratunkowe i trzeba było dopłynąć do tego koła ratunkowego, nie? I tak się nauczyłam pływać. I tak i siostra, i brat tak samo, nie? No wspaniale, no bo mama ugotowała obiad, to się nie jadało pod pokładem, tylko u góry na świeżym powietrzu. Także no, w rodzinnym takim gronie myśmy przebywali na barce. Barki jedna obok drugiej, no to były koleżanki w moim wieku, byli koledzy, nie? Owszem, się tęskniło, ale nie na tyle, że my musimy trzymać się mamy, spódnicy czy ojca, nie? Nie, była taka potrzeba chwili i wiedzieliśmy o tym, że my niestety, ale do szkoły musimy chodzić, no bo nikt analfabetą nie chciał zostać, nie? Każdy chciał się wyuczyć, no i musieliśmy. Niestety, takie były czasy.
To hartuje charakter.
Myślę, że tak, tak.
To pani jest taka silna kobieta dzisiaj.
No nie wiem, ale może.
Pani tu z sentymentem co dzień przychodzi.
Z sentymentem, tak. Bo kochamy wodę też.
Tutaj mamy już trzecią ładownię.
Tu mamy balię. Tu się jeszcze można nieźle umyć w tej balii.
Tak, to się służyło do kopania dzieci. Tu mieliśmy taki kociołek, w którym żony się próbowały. Otwierały, była nabierana woda, było tak długo podgrzewane, gdzie się pościel i różne tam delikatne rzeczy w tym gotowało. I później na pokładzie było na lince rozwieszone i schło tutaj. Mamy tutaj magiel też. Poza tą barką to nikt nic nie miał. To ich to było to szczęście, ta cała barka.
To mundury jeszcze.
Mamy mundury, oryginalne czapki, takie stare czapki z takim szyperskim tutaj godłem. To są piękne, to już teraz nie do osiągnięcia. Te szyperskie emblematy takie, że to każdy był prawie cenny tak, jak wszystko, co tu na tej barce ci szyprowie mieli. I byli bardzo z tego tytułu dumni, że mogli w takich mundurach chodzić. Marynarze, prawdziwi marynarze. Się tak składa, że to jest mój tata, który dzięki niemu zacząłem pracować w 69 roku tutaj.
A to jest mały chłopczyk w mundurze marynarskim, salutujący. Ile on to miał lat?
On miał tutaj 6 lat. Urodził się tutaj na Mostowej. Dziadek mój przepływał całą okupację tutaj szczęśliwie, ale przyszła władza radziecka i akurat wszystkich tu podejrzewali o kontakty z Niemcami, że ten został na Sybir wywieziony, ale wrócił szczęśliwie, nic się nie stało. Również to samo było z tym właścicielem tej barki, panem Adolfem.
No właśnie, bo skąd Lemara?
Lemara o dwóch imion, Leona i Marianny. Tak sobie ułożyli to i te dwa imiona, także im wyszła ta Lemara i cały czas tak było. No jak mówiłem, do 1951 roku, gdzie później, jak nastąpiła nacjonalizacja, zabrano właścicielowi, który już później długo nie żył, bo po przejściu na emeryturę, no ale także pozwolili jeszcze, że mógł do tego końca być na tej swojej barce. Ale później jak przechodzili ci ludzie do bloku, już nie potrafili się odnaleźć, już tego klimatu nie było i przeważnie długo nie żyli. Chociaż jeden jest wyjątek, 24 rocznik, kapitan pan Matowski, żyje do dzisiaj. Dobiega ponad 90 lat, no i miejmy nadzieję, że tą setkę tutaj dociągnie. Nie?
Będziecie to świętować na Lemarze.
Tak, na
no
pewno.
Właśnie, pan mówi, że jest pan właściwie z dziada pradziada szyprem, kapitanem
tak,
teraz.
Już teraz kapitanem, bo szyprów już nie ma, bo tej żeglugi holowanej, z której czasów ta barka pochodzi, to już skończyło się, nie ma. To jest jeden ostatni rodzynek. Jeden jest tutaj w Bydgoszczy, druga Irena jest w Wrocławiu, ale to też jest bydgoska barka. Tak się złożyło, żeśmy się podzielili. Część poszła tutaj, nasza Lemara została u nas, a Irenę żeśmy przekazali do Wrocławia, gdzie jest też odnowiona, bardzo ładnie zrobiona i też mieści się muzeum. Może nie do końca nie ma tyle eksponatów, ale troszeczkę w inny sposób jest obudowana.
Wróćmy do tego zdjęcia. To jest pana tata.
To akurat
od kogo się zaczęło?
No zaczęło się od Romana. To jest ojciec tego tutaj Wiktora. A ja znowu jestem synem tego Wiktora. I oprócz tego miałem jeszcze brata i dwie siostry. Ten bakcyl to akurat mi przypasował i przeważnie każde wakacje to spędzałem u dziadka albo u ojca. Tylko my byliśmy z tej rodziny, która holowała te barki, bo pociąg holowniczy się składał głównie z holownika i ileś tych barek, które ten holownik holował. I kapitan był na holowniku, a tutaj na barce był tylko szyper, nie?
To idźmy dalej, zwiedzajmy Lemarę, która też do morza dopływała często.
Też, bo była żegluga między Gdańskiem a Gdynią, gdzie mieliśmy holowniki jeszcze parowe, Stargard, Nysa, później były Westerplatte, Toruń i które pływały między Gdańskiem a Gdynią po Zalewie Wiślanym. Tu nawet był taki epizod, żeśmy tu ładowali barki z ziemniakami dla Kaliningradu, bo Rosjanie byli w potrzebie i żeśmy im pomagali, przesyłając im ziemniaki. I to nawet w czynie społecznym tutaj urzędnicy z biura też pakowali worki do ładowni. Ze Szczecina jest Zalew Szczeciński, który barki pływały też do Świnoujścia, pokonując Zalew Szczeciński.
Co to jest? To jest
oliwiarki,
jakieś...
to są oliwiarki. Tutaj.
Czego to nie ma? Zabawki dziecięce.
To tutaj mamy trąbkę sygnałową, która naprawdę głośno trąbi. Śluzowego, żeby w jakiś sposób ściągnąć na śluzę, żeby otworzył wrota. Jak te barki pływały, nie było radiotelefonów i musieliśmy używać innych sposobów łączności, między innymi były tuby głosowe.
A ta tuba też działa?
Tak. Woła! No w ten czas się mówiło. Puszczaj liny! Fajrant na dzisiaj. No to i można iść sobie gdzieś do miasta.
Jerzy Zakrzewski, lat 69. Ja pracuję w żegludze od 63 roku. Nie jestem ani szyprem, ani kapitanem, tylko mechanikiem. Miałem szczęście do załóg, że dużo miejsc nie zmieniłem, bo jak pracowałem na jednym statku, to 15 na jednym, nawet 17 lat, bo niektóre załogi się zmieniały w roku z 3 załogi na statku. To zawsze nie mógł się ktoś zgodzić ze sobą. Czy ja to wytrzymywałem najdłużej. Kucharzyłem, także z tym załoga miała spokój. Tak jak na przykład w dawniejszych czasach, jak dedery były jeszcze, nie? No jak żeśmy przepływali przez dedery, to się dostawało diety dederowskie, to żeśmy się składali. 3 razy 40 to 120. Ja za wszystko kupowałem prowiantu, zaprawiłem, zapeklowałem i na miesiąc mieliśmy jedzenie na cały rejs, nie? A wtedy lodówek nie było, nic trzeba było po swojemu zawekować, tam, no, różne kombinacje, nie? Zrobić, żeby się nie popsuło, nie? No, ale zapewnione załoga miała przynajmniej obiady. 2 lata temu skończyłem pływać, bo żona zachorowała, sparaliżowana była, musiałem 3 lata się opiekować, to musiałem już definitywnie skończyć, bo opiekowałem się żoną, nie? No jak żona zmarła, no, to tutaj się zatrudniłem, miejsce było na tramwajach wodnych. No i drugi sezon pływam tutaj już.
Michał Hojna, lat 70. Pływam jako dzieciak u swojego wujka i urodziłem się blisko portu, tam 200 metrów od portu i to mnie zawsze ciągnęło. Jak już skończyłem szkołę, no to na parowcu pierwsza moja praca. To na bocznokołowcu, ten statek się nazywa Wawel, pływał na Wiśle, a ja później pracowałem trochę w Szczecinie w stoczni morskiej, na statkach morskich remontowych, między innymi na Sołtku pracowałem. Chyba to był ostatni rejs, Sołtek już wtedy szedł w odstawkę i tak co chyba stoi w Gdańsku, to ten tam komin i nadbudówkę, no to między innymi ja to robiłem. Ciągnęło mnie to pływanie, no bo ja to tak myślę, że trzeba mieć w sobie coś takiego, żeby być tym marynarzem, bo inaczej to tak dużo ludzi przychodziło, młody przychodził, bo pracował kilka miesięcy czy pół roku, rok, a to nie dla mnie do domu, bo chciał się w sobotę, niedzielę bawić czy gdzieś pójść na zabawę. Tu można było pójść w sobotę, niedzielę na zabawę, jak pociąg stanął, znaczy pociąg to holownik, który ciągnął takie zwykłe barki, nie? To jak stanął, fajrant zrobili, no to wtedy na wioskę można było iść, a tak to od rana do wieczora praca. Nie było świąt. Święta wolne było tylko wtedy, jak było zima. Ale to tak, zawsze przychodziło się do portu czy do biura, zwłaszcza na wypłatę, to wszyscy się schodzili, spotykali się z kolegami. No to się szło później gdzieś na piwo, pogadało się, porozmawiało się, jak to gdzieś różne kto przygody miał w rejsach różnych.
A jakie pan miał przygody w rejsach?
No różne, było jedna taka w zimie. 74 na 5, taka miejscowość Piekło na Wiśle, to barka już szedł śryz, to znaczy kra taka. No i żeśmy lecieli po dole, znaczy z Bydgoszczy do Gdańska z węglem i ubili w piach. I nie mogliśmy zejść z tego piachu i do rana woda już opadła i barka się przełamała. Tak rozerwała się zremnica, to znaczy ta górna ładownia. 7 dziur było i trzeba było dzielić nas pompy, silniki pompowały, bo to była BMK, barka motorowa, no i czekaliśmy na akcję ratunkową. Przyjechały holowniki i nas tam przeładowali na inną barkę, to ona ściągnęli na stocznię. No to taka była jedna przygoda. Druga przygoda miałem taką, nie było radiotelefonów, tylko żeby przepłynąć na przykład w Świnoujściu, czy ze Szczecina do Świnoujścia przez zalew, no to trzeba iść na ląd, zgłosić się do kapitanatu, zadzwonić przez telefon, że zezwolenie, czy można wypłynąć. No żeśmy czekali 4 dni, bo był sztorm. I mówię, no co, nie ma co, trzeba, dłużej nie będziemy czekali. Płyniemy w nocy, żeśmy wypłynęli, a tu wiał taki sztorm 8, bez pozwolenia. No. Nie było tak, teraz to już widzą, bo są te, no, kiedyś nie było tak radarów i że tego. Mówię, no co za długo nam było stać w Świnoujściu. No i przypłynęliśmy do Szczecina, a później patrzę, a tu mówił, że 8 wiała. No to cała załoga, mówię, siedzimy tutaj w sterówce, nigdzie nie wychodzić. Ja jechałem cały czas, wiało, fest, mówię, żeby tam na czasem nam wichura nie zwaliła ferdeka albo coś, bo to tak się zdarzało, to wtedy fala wejdzie do ładowni i wtedy można powiedzieć kaplica, barka się topi. No ale jakoś się udało. No jeszcze taką miałem przygodę jedną, nie wszystkie pamiętam. A, żeśmy ciągnęli na warcie do Poznania, ciągnęliśmy drugą barkę, BM-kę, która się zepsuła i wzięliśmy na hol. Takie polecenie było zbyt gorsze. No i na hol i tam nie pilnowali dobrze steru, gdzieś w buchcie, znaczy w zakręcie, to jak polądowałem w buchcie, barka przytarła. Na mieliznę wjechała i hol pękł, lina stalowa. Sam raz ja byłem przy sterze, lina pękła i tak pękła, że przy tamtej barce tej holowanej owinęła się naokoło sterówki, wszystkie szyby wybiła i sama końcóweczka mnie tu wszczoła. To dobrze, że to jakieś mnie tak drasnęło tylko po tym czole, bo tak to by mnie tam czaszkę ucięło, zdjęło. No i zaraz mnie zabrali do lądu, żeśmy dobili tam samochód do pogotowia, szyli to wszystko. To był w tym... W Międzyrzeczu to było, to tam i tam je szywali tu oko. I tak trochę na to oko nie dowiedzę, no, ale to... No i takie było przygody. Jakbym miał drugi raz wybierać, to chyba... Nie wiem, no z jednej strony to tak chyba raczej bym poszedł na wodę, a z drugiej to... Bo to nie jest tak lekka praca, no trzeba to wytrzymać tutaj z tym, bo to, no, dużo, dużo się traci z tego życia, że jak teraz chodzę, tutaj właśnie co koledzy starsi, co pływają tu na tych słonecznikach, no to mówię, a ty masz dobrze, bo sobie spacerujesz, a my musimy pływać. No, no to proszę, to możecie iść też na emeryturę, nie? No. Ale też tutaj przychodzę prawie codziennie. No codziennie nie, ale często właśnie tak jak tu koleżanka Adela, bo na drugiej ma Adela. Hidegarda Adela. No to ona przychodzi codziennie, no ja też tak, że tutaj tu najczęściej przychodzimy tutaj.
To jest wasz drugi dom, Talamara. Tylko jedna wielka rodzina.
No można tak powiedzieć.
Czwartek miesiąca, to ci, co jeszcze chcą, chętni, to przychodzą, tu się spotykamy. Dwa razy w roku tak to mamy takie właśnie te szyperskie zabawy.
Szczęśliwie, że się możemy spotkać, nie? No bo to się znamy od dziecka, można powiedzieć, nie? Także jest miło, przyjemnie, fajnie.
Andrzej Wysokiński. Lat mam 62, będę miał w tym roku. Emerytura już.
A ile pan pływa?
Od 80 lat. Tak podobała mi się woda, no i przyjąłem się do żeglugi bydgoskiej. I tak zostałem. Pływałem na pchaczach. To znaczy, to były już statki takiej wyższej generacji. Tam były motory, już był agregat prądotwórczy, także myśmy użyli tak jak ludzie, można powiedzieć, nie? No tak już bardziej cywilizowano, już tam już światło było, była kuchnia, można było sobie przygotować jedzenie, już tak nie tak jak koledzy szyprowie, to mieli tam te piecyki na węgiel, musieli rozpalać wszystko, żeby tam tylko ciepło, gorąco było na tych statkach. A u nas już taka cywilizacja, taka raczej, no już taka jak w domu. Łazienka, prysznic, teraz jestem na takim statku, też pływam z Elbląga do Kaliningradu. Armator kupił z Holandii statek Mustanga. No i na tym Mustangu jestem tam kapitanem. Warunki są niesamowite, bo kiedy przychodzę, odprawa przychodzi rosyjska do nas w Kaliningradzie, to są wszyscy tak zdziwieni, że taki wystrój, takie meble, takie łóżka są. Nawet robią sobie zdjęcia, żeby pokazać w domu, w rodzinie, jak to można żyć teraz na wodzie.
A co jest w tej robocie, że jest taka, że nie odpuszcza?
Ciągnie. Trudno to powiedzieć, bo woda nie jest magnesem takim jakby prawdziwym, ale no ciągnie.
No jesteśmy w pomieszczeniu pana Szypra. Tu jest bardzo ładnie zrobione.
Stare radyjko.
To było kiedyś na 110 V. Piecyk ogrzewczy stał w tym miejscu. Dwa łóżeczka, jedno stało tu, drugie tam, ale zachowało się tylko to. I jest tak przytulnie zrobione, tak.
Maszyna Singer.
Tak, bo też i te panie potrafiły bardzo ładnie szyć i haftować, gdzie mamy tam haftowaną rzecz. Trochę dalej, jak pani przejdzie, po prawej stronie jest kuchnia. Tu się przyrządzała to na posiłki. Tu również przygotowane były kąpiele dla dzieci, bo to był piec, na którym podgrzewano wodę i dzieci się kąpały zgodnie tam z kolejnością, które ta mama wyznaczyła. Bo trzeba było tą wodę oszczędzać, bo wodę trzeba samemu przynieść, taką wodę pitną.
Właśnie, tam widziałam takie nosidło.
To szuindy u nas na to mówili. I każdą rano, gdzie na śluzie było, blisko śluzy, czy blisko ujęcia jakiejś wody pitnej, no to trzeba było zbiornik napełnić, który był tutaj u góry i żeby później można było z tej wody korzystać. Te małe wejścia tam, co pani widzi, to są lodówki, aha, bo tu inaczej nie byłoby, jak przetrzymywać tych produktów, które się kupiło. A codziennie się do sklepu nie można było chodzić, tak? Dlatego tam było najchłodniejsze miejsce na barce, to są zenzy i tam były te produkty przechowywane.
Żebym nie spadła z tych schodów, chyba nie spadnę. Nie. Teraz już jesteśmy sterówka.
Proszę, tam jest spokój. Tutaj używało się steru. Proszę, tutaj odbezpieczę i może pani... To jest wskaźnik położenia steru i uwaga, widać reaguje. Barka posiada wszystkie dokumenty aktualne i może w każdej chwili płynąć. Jedyna potrzeba to holownik. No i teraz staramy się tutaj o holownik po żegludze bydgoskiej, bo nie wiadomo jak długo ta żegluga tu u nas będzie istniała. A tam są dwa ciekawe statki, między innymi jedna Bydgoszcz, która mogłaby być zarazem holownikiem i statkiem pasażerskim. Jednorazowo może wziąć 22 osoby. I jest też pierwszy holownik typu Głogowskiego, 50 lata. Tak się składa, że mój dziadek był pierwszym kapitanem na nim. I on jeszcze tutaj jest, nazywa się Noteć. No i stajemy w kolejce do w razie czego. Jeśli by ta żegluga bydgoska chciała to jednak wysprzedawać wszystko, to mamy tu obiecane od urzędu pana prezydenta, że te dwa statki możemy sobie tutaj kupić.
Wtedy Lemara będzie pływać.
I w ten czas Lemara będzie mobilna i będziemy mogli sobie pływać. Szkoda, że nie na zachód, bo na zachód są śluzy w remoncie teraz. No ale tu wschodnia strona jest otwarta, śluza jest czynna, Wisła na tyle wody ma, że pusta barka jak Lemara by mogła tam pływać.
To są marzenia.
Marzenia niektóre się spełniają.
Wychodzimy teraz stąd.
Tutaj mamy dwie windy. Jedna służyła do kotwicy, utrzymywania kotwicy, a to winda cumownicza, na której jest uwiązana nasza barka.
A co to jest to?
Nawiew. To w jaki sposób trzeba było świeże powietrze dostać tam do pomieszczenia mieszkalnego. I to służyło do jako nawiew. Można tam zobaczyć.
Wygląda jak peryskop.
Tak, to trochę wygląda. Tu mamy kotwicę zapasową, też bardzo starego typu, bo wykonana z jednego elementu. Także bardzo ciekawe rzeczy, które... Ale to jest, tak jak mówiłem, to są wszystko dary tych ludzi, którzy są też pasjonatami tej żeglugi i to, co mają cennego, żeby to nie zostało zatracone czy wyzłomowane, to przynoszą nam tutaj. Dużo czystej wody tu płynie, sporo ryb teraz, wiatarek słychać. Bardzo fajne miejsce i jestem bardzo z tego tytułu zadowolony, że mogę tutaj pracować na tej barce i póki, jak mówię, póki mi zdrowie pozwoli, lubię tą pracę, no i będę tak długo pracował, jak się będę mógł.
Bardzo panu służy ta praca, tak więc myślę, że jeszcze długie lata przed panem i życzę, żeby Lemara pływała.
No to też, ja sobie też życzę tego i w ten czas zapraszam na pierwszy rejs, panią zapraszam.
Oczywiście i państwo to zarejestrujemy.
Tak jest.
To dziękuję bardzo za to spotkanie.
Pomogę pani zejść na ląd.
Dobrze, właśnie. To nie jest proste, drodzy państwo, bo to pełno jest lin i trzeba być bardzo cieniutkim, żeby tu przechodzić. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony. Ja byłam upoważniona. Schodzimy trapem na ląd i żegnamy pana kapitana i Lemarę.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję pięknie.
Ja również dziękuję. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Dziękuję.
I do usłyszenia.
Był to reportaż Ewy Dąbskiej pod tytułem Drugie życie Lemary. Dziś kończymy naszą audycję. W bliżej życia spotkamy się jutro po 16:30. Michał Słobodzian. Do usłyszenia.
gonna